Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam i zapraszam do Teatru Miniatura. Jak próbowałam obejrzeć Teatr Miniatura w internecie, to było widać, że chodzi tu jakiś człowiek w białym kombinezonie, wszystko strasznie spryskuje, a potem wiesza taką tabliczkę: uwaga, teatr zamknięty do odwołania. Ale jednak przyszłam. W nadziei, że te papety, co je widać w internecie, to tu siedzą i czekają. Papety pochowaliście, ale jest reżyser i zarazem dyrektor zamkniętego do odwołania teatru, Michał Derlatka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sandra Schwarz, dramatopisarka. Mogę tak powiedzieć po starodawnemu? Tak?
Tak. Dzień dobry.
Autorka scenariusza, już 4, a właściwie 5, bo 5 już nagrany, tak? A jeszcze niezmontowany, odcinków Papetów z ostatniej chwili, takiego serialu telewizyjnego, internetowego. I Agnieszka Kochanowska, kierownik literacki teatru, kierowniczka. Tak? Kierowniczka wolisz, dobrze. Kierowniczka literacka teatru, rzeczniczka prasowa i asystentka reżysera w tym projekcie.
Tak, dzień dobry.
Witam serdecznie, teraz już tak zupełnie poważnie. I może zacznijmy od początku, bo myślę, że to ważne i ciekawe, że właśnie w taki sposób teatr w internecie zaistniał przez najsympatyczniejsze chyba postaci, czyli właśnie te papety, dziadka, Marlenkę, ten zielony to jest Mirek, tak już sobie przypomniałam. I co prawda babcia Irena w Zanzibarze, ale też się jakoś tam odzywa, no ale musiał być taki moment, kiedy tak jak w tym pierwszym odcinku M jak makaron i P jak panika, poczuliście trochę paniki, zrobiliście zapasy, zaraz powiecie kto jakie. No i potem się pojawiła ta myśl, żeby to może w jakiś sposób dzieciakom czy w ogóle nam pokazać. Więc jak to było? Pierwszy moment pandemii, reżyser.
No pierwszy moment pandemii był dość straszny, bo nie mieliśmy żadnych perspektyw, nie wiedzieliśmy co można, czego nie można, nie wiedzieliśmy w którą stronę iść, jakie działania będą miały sens i jak ta sytuacja będzie się rozwijała. I tak naprawdę to emisja pierwszego odcinka to zajęła prawie miesiąc, prawda? Od czasu zamknięcia teatru, nie cały miesiąc, bo myśmy na początku chyba kwietnia pierwszy odcinek wyemitowali. 2 kwietnia dokładnie, bo chcieliśmy uniknąć tej prymaprelisowej daty, bo jeszcze nikt by nam nie uwierzył, że my tak na serio. W każdym razie od zamknięcia, które chyba miało miejsce 11 albo 12, ile ja dobrze pamiętam, no to były 3-4 tygodnie. Więc myśmy po tym pierwszym tygodniu paniki, zbierania myśli, odwoływania spektakli, właściwie głównie zajmowaliśmy się przez ten pierwszy miesiąc odwoływaniem, żegnaniem się z pomysłami, żegnaniem się z jakimiś tam marzeniami, które też mieliśmy, ale jednocześnie próbowaliśmy właśnie się reorganizować i wymyślać, w jaki sposób i na jakich zasadach działać dalej. No i mieliśmy kilka takich burz mózgów i efektem tych burz był, jednym z efektów tych burz był właśnie pomysł, który zaproponowała Sandra, czyli wykorzystanie lalek papetów, które już miały takie swoje epizody teatralne i filmowe nawet wcześniej, z tym, że nigdy tak naprawdę na dobre nie zaistniały, ani się tak nie zadomowiły w miniaturze. Gdzieś tam mignęły jak jakiś właśnie taki epizod i znikły. A ja zawsze miałem wrażenie, że to jest bardzo niewykorzystany potencjał, w sensie wyrazistość tych lalek, ich jakiś taki plastyczny wyraz, czy te charaktery, które już wcześniej Wojtek razem z kolegami, którzy właśnie animowali pozostałe postaci, zarysowali. No miałem poczucie właśnie dużego potencjału i razem z tym pomysłem Sandry stwierdziliśmy, że no idziemy w to. Wiedzieliśmy, że nasze środki na działania będą bardzo ograniczone. Wiedzieliśmy, że no nie gramy, nie zarabiamy, więc także tymi produkcjami internetowymi nie będziemy w stanie zarobić na te produkcje internetowe. Więc to dzielenie tego budżetu było strasznie takie... No wiem, że myśmy musieli, to była decyzja, żeby zacząć produkować bez perspektywy zwrotu, poza planem finansowym też, bo myśmy bardzo musieli elastycznie podejść do wszystkiego i strasznie dokładnie liczyć pieniądze do końca roku. No i zapadła decyzja, że robimy pierwszy odcinek, a potem kolejne decyzje zapadały tak naprawdę z tygodnia na tydzień o kolejnych realizacjach, kolejnych odcinkach czy o kolejnych częściach tej burzy mózgów, o której mówiłem, czyli co z tego, co myśmy wymyślili, że być może warto by było realizować, to co z tego miało być realizowane.
No i trzeba było pisać dla konkretnych aktorów już teraz. Marlenka się pojawia z naręczem makaronu. Pierwszy moment paniki, pierwszy moment pandemii, Sandry Schwarz, jak to było?
Dla mnie to też była o tyle dziwna sytuacja, ponieważ oprócz pracy w teatrze pracuję także w szkole, więc właściwie w moim życiu zamknęło się wszystko dosłownie naraz. No i oczywiście też dochodzące zewsząd wiadomości to właśnie było: róbcie zapasy, nie wychodźcie z domów, kupujcie ten makaron. Stąd też właściwie pomysł na ten pierwszy odcinek i zresztą w ogóle taka idea była Papetów, żeby w jakiś sposób oswoić publiczność dziecięcą, która jest oczywiście naszym głównym tutaj punktem zainteresowania, właśnie z tą rzeczywistością, która też może być dla nich niezrozumiała, no bo w końcu razem z pojawieniem się nowej sytuacji do tego kryzysowej pojawia się nowy słownik, pojawia się nowy język, pojawiają się nowe pojęcia i dzieci niezakoniecznie muszą je wszystkie rozumieć. Widzą dorosłych, którzy zachowują się w jakiś konkretny sposób, właśnie podejmują konkretne działania, biegają do sklepów, zabezpieczają się. No i w tym momencie właśnie wyobrażamy sobie dziecko, dajmy na to tam w wieku jeszcze przedszkolnym, wczesnoszkolnym i jak ono ma sobie z tym wszystkim poradzić. Więc właśnie dzięki tym Papetom, mam wrażenie, mogliśmy znaleźć jakieś takie porozumienie, zbudować taki most właśnie między nami, a tą publicznością, która no jest dla nas istotna i zresztą też misją teatru przecież jest między innymi to, żeby edukować i w jakiś sposób oswajać ze światem dookoła.
No i to są z jednej strony takie bardzo konkretne informacje, porady, prawda, myj ręce, zachowaj dystans i tak dalej, wyjaśnienia, co to jest kwarantanna, że to nie brytwanna, tylko coś zupełnie innego, prawda, ale z drugiej strony, to jest adresowane do dzieci, rozmowa o czymś, co nas wszystkich spotkało, a więc panika, strach, czy wręcz lęk, można by powiedzieć, prawda? Nuda. Też to, że bardzo różnie reagowaliśmy i na przykład to chyba jest tak, nuda i ekologia, czwarty odcinek. Tam jest taka sytuacja, że Papety Marlenka i Mirek siedzą, jeszcze ciągle się ukrywają, prawda? Nie wiedzą, że się wojna skończyła. Znaczy, żartuję, oczywiście nie o to chodzi, natomiast dziadek już od 2 tygodni chodzi do lasu, a one nie wychodzą i popadają w frustrację. I ja wiem, rozmawiając z różnymi ludźmi, mi, że tak jest i tak było, że jesteśmy jakby na różnym etapie uwalniania się. Jedni już chodzą do sklepu, drudzy już chodzą do teatru, prawda? Niektórzy w ogóle mają za nic maseczki, czyli to też jest taki, i o to też chciałam zapytać, taki proces, taki moment, kiedy w różny sposób wychodzimy w świat, mamy różne informacje o tym świecie, prawda? Coś takiego też było.
No właściwie to jest takie bardzo duże pytanie pod tytułem, kiedy kończy się epoka, prawda? To znaczy nie jesteśmy w stanie wydzielić jakiejś takiej konkretnej granicy i na pewno większość z nas, większość społeczeństwa może się czuć nieswojo właśnie przez to, no bo właśnie dostajemy jakieś sprzeczne komunikaty. Z jednej strony nabudowany strach, który gdzieś tam miesiącami się kumulował we wszystkich, no on też nie wygaśnie z dnia na dzień. Czasami ten strach prowadzi do zmęczenia i właśnie jakiegoś takiego lekceważenia tematu, więc Papety odbierają właśnie to wszystko, co się dzieje dookoła, są taką gąbką dosłownie i przenośni tego, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Całe szczęście też Papety mają taki do siebie troszeczkę dystans i są w stanie właśnie jakoś humorystycznie skomentować ogólną sytuację. No i miejmy nadzieję, że nam się to udaje w jakiś sposób.
Pojawiają się też oprócz Papetów inne lalki, prawda? Między innymi aktorzy zamkniętego teatru, Smok, Król i jeszcze taki ktoś, nie wiem kto to. I oni chcą grać, oni wychodzą do publiczności, odsłaniają kurtynę i nagle ktoś im mówi, sztuka jest w stanie kwarantanny. No i tak trochę jesteście tutaj, bo to też są takie jakby wieści z zamkniętego teatru, czyli z takiej enklawy, z czegoś, coś tam się dzieje, ale to jest zamknięte, więc sztuka w stanie kwarantanny. Coś robicie, ale tak chyba ciężko, nie?
Ciężko, ale robimy. To jest inny rodzaj działalności niż to, do czego przywykliśmy i być może to, że ciężko, wynika z tego, że nie do końca musimy wypracować narzędzia, którymi operujemy, żeby się porozumiewać za pomocą narzędzi filmowych, czy rozwijamy tą działalność za pomocą mediów społecznościowych i działalności online. No, też no, ciężko, ale też bez przesady. Ja też mam wrażenie, że bardzo dużo takich pozytywnych tematów jesteśmy w stanie z tej sytuacji sztuki w kwarantannie wycisnąć i nie wiem, czy ugrać to jest dobre słowo, no, ale chociażby nawet te kompetencje, które nabywamy, no, to jest jakaś wartość dodana, czy rozbudowanie tej działalności online, która do tej pory była dodatkiem do głównej działalności teatralnej, teraz poprzez tą sytuację jest jedyną działalnością teatru. Mhm. Dopiero stawiamy pierwsze kroki po tym, jak sytuacja w kulturze zostaje odmrożona i będziemy próbowali grać plenerowo. Planujemy sezon od jesieni, ale tak naprawdę nie wiemy, co będzie, więc ta działalność zastępcza być może stanie się jedyną działalnością przez jakiś czas, nie wiemy przez jaki. No idziemy w to.
No i odbywają się tutaj próby, zapewne plan filmowy powstaje przy okazji Papetów także. Jaka to jest praca, jakie to jest przedsięwzięcie organizacyjne? Ja też przyznaję, że z dużym podziwem patrzyłam na efekt filmowy, bo nawet w tym pierwszym odcinku, jeśli ja dobrze kojarzę, to tam było Dziadek myje ręce, tak, i śpiewa piosenkę i potem Marlenka śpiewa swoją piosenkę i to jest taki po prostu naprawdę, zresztą tu jest parę takich pomysłów wręcz filmowych, domyślam się, że trzeba to było zorganizować, nie wiem, czy asystent reżysera to jest odpowiednia osoba, żeby zapytać, ale jak to było tutaj, Agnieszka?
Bardziej producent odcinka, no. ale myślę, że ta praca była w ogóle taka bardzo ad hoc. Rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko tak planujemy jednak z wyprzedzeniem, a w tym wypadku to było czasami tak, że dyrektor wchodził rano i mówił, dzisiaj nagrywamy. I producentka biegła szukać krzaku do scenografii.
Ja tylko dodam, że jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje szybkiego pisarstwa, to Sandra Schwartz chyba osiągnęła w tej kwestii zupełne mistrzostwo, gdyż jest w stanie stworzyć odcinek w ciągu jednego dnia.
Tak, zgadza się. Ostatnio nawet w ciągu kilku godzin. No, zdarza się. Ale rzeczywiście też kwestia powstawania tych odcinków. Byliśmy gotowi na to, że w momencie, kiedy odcinek wychodził, będziemy już troszeczkę nieaktualni. To znaczy sytuacja była na tyle dynamiczna, nawet jeżeli chodzi o te wszelkiego rodzaju obostrzenia, zakazy, nakazy i tak dalej, że mówiąc, dajmy na to, o myciu rąk, już byliśmy troszeczkę do tyłu w stosunku do rzeczywistości. Też musieliśmy się na to zgodzić i bardzo często też te odcinki ulegały zmianom, pewne teksty ulegały zmianom i także motywacje bohaterów gdzieś tam po drodze, no bo po prostu sytuacja była tak dziwna, tak dynamiczna, że nie sposób było na przykład napisać całego sezonu i po prostu sobie odhaczać kolejne dni zdjęciowe, planować spokojnie odcinki. No tak to nie wyglądało.
A to było takie zlecenie na hashtag zostań w domu, czy burza mózgów, czy pani sama wymyślała kolejne tematy? Jak to powstawały? No na razie te 4+1. Domyślę.
No my tak chyba, że tak powiem, brainstormingujemy tematy, ustalamy, o czym będzie odcinek i Sandra przystępuje do pisania, jak już taki ma jakiś szkielet fabularny odcinka, nie? Zarysowany w rozmowach, które toczymy.
Na pewno z samego początku pierwsze 3 odcinki były czysto pandemiczne, to znaczy mieliśmy kilka tematów do opowiedzenia i właściwie wiedzieliśmy konkretnie, które hasła musimy uchwycić, w jakiś sposób wytłumaczyć. No i oczywiście nie mogliśmy też powiedzieć o wszystkim od razu, ponieważ to do jakiegoś bełkotu prowadziło, jakiejś takiej braku komunikatywności po prostu przekazu. Natomiast teraz już troszeczkę odchodzimy właśnie od tej pandemii, zresztą też tak jak społeczeństwo i ona cały czas toczy się w tle, natomiast no jednak życie też toczy się dalej i ulega pewnym zmianom i już nie jest to nasz taki główny cel opowieści właśnie z perspektywy Papetów.
No, chociażby przy okazji ekologii, to też nie było już tylko o pandemii, prawda? Ale też i o zagrożeniu przeciwpożarowym, bo wilk grillujący w lesie okazał się być, to jest świetna scena chyba z Pancha, co? Jak on tak puka laseczką po główce.
Tak, to jest totalna panczada, jak to się mówi. Punch i Judy, czyli taki bardzo rdzenny teatr kukiełkowy, pacynkowy, jarmarczny. Policjant jest maltretowany przez złego wilka, ale wychodzi z tego cało.
Czysta radość akcentowania pałką na głowie policjanta.
No dokładnie, wybijania rytmu sceny.
Ale podobno, ma mocną czapkę.
Tak, tak, taką porządną, jak to w Punchu. Ale podobno byliście na stadionie, z jakiego powodu?
Ach, byliśmy ze względu na 5 odcinek zamykający całą serię i tam wyjątkowo mamy gościa specjalnego. I będzie nim, i tu dyrektor umie wspaniale wymówić nazwisko.
Ja nie wiem, czy wspaniale. Myśmy nawet konsultowali ze znajomą z Portugalii wymowę nazwiska kapitana drużyny Lechii Gdańsk, którego serdecznie pozdrawiamy, czyli Flavio Paixão.
No. I jak on zareagował w ogóle na tę sytuację? Co tam się dzieje?
Bardzo entuzjastycznie. W ogóle wziął udział w całym nagraniu tak z bardzo dużą dozą energii i takiego zaangażowania, z dużym talentem aktorskim w ogóle, więc wszyscy byli pod urokiem, że tak powiem, jego.
Miał tekst napisany, czy jak był umieszczony w scenariuszu?
No tutaj nie mogę jeszcze wszystkiego zdradzić, ponieważ zachęcam wszystkich słuchaczy do obejrzenia tego naszego finałowego odcinka. Bardzo staraliśmy się, żeby był zaskakujący, no i oczywiście też pewna doza improwizacji tam się wkradła.
Finałowy, to znaczy pięć i koniec?
Koniec sezonu, przed wakacjami, no wiadomo, no teraz nauczeni praktykami wielkich potentatów seriali telewizyjnych też stwierdziliśmy, że podzielimy naszą twórczość na sezony i odcinki. No więc kończymy przed wakacjami. Po wakacjach też zależnie od sytuacji na świecie i w teatrze myślimy o tym, że być może fajnie by było kontynuować serię, tylko powierzyć papetom rolę komentowania rzeczywistości już niekoniecznie pandemicznej, tylko dawać im takie zadania poruszania pewnych tematów społecznych i nie tylko i ułatwiania dzieciom albo pomoc dzieciom w rozumieniu świata dookoła nich. Mhm. Na przykład ogłosiliśmy konkurs komiksowy związany z rodziną Puppetów i tam kilka spłynęło takich fajnych tematów, które nam się bardzo ładnie wpisują w to, co my robimy i one być może zostaną włączone w nasze działania burzy mózgów. Na przykład pojawił się temat krwiodawstwa.
No.
To jest bardzo ciekawy temat dla rodziny Puppetów, bądź temat metody na wnuczka. No myślę, że są to ważne tematy, które mają bardzo duży potencjał i edukacyjny, i komiczny. No bo jak Puppet może oddać krew, jeżeli jest z gąbki?
No niby nie może, ale na wirusy też niby są odporne, a jednak wzięli udział w pandemii razem z nami, więc spokojnie.
Ale myślę też, że właśnie ten konkurs i tematy, które zaproponowały dzieci w swoich pracach, bardzo dużo zdradza nam właśnie o takim świecie dzieciństwa, którego się nie spodziewamy. To znaczy, tworząc dla dzieci, mamy, dajmy na to, pewien określony zestaw problemów, tematów, o których opowiadamy. Okazuje się, że niekoniecznie, że właśnie te takie bardzo, bardzo dorosłe problemy również są elementem właśnie świata dzieci. No i na przykład temat metody na wnuczka okazuje się być bardzo interesującym procederem do opracowania przez młodą artystkę. Więc no, można się zdziwić.
Można, zdecydowanie. Teraz chciałam jeszcze zapytać na zakończenie tej części rozmowy Sandrę Schwarz. Znając trochę pani wrażliwość i taki sposób patrzenia na świat, jak pani myśli, czy to, co przeszliśmy przez ostatnie 3 miesiące, jeszcze trwa? Zmieni trochę nasz język, wprowadzi jakieś nowe rzeczy zupełnie? Czy na przykład w dramatach za 10 lat, czy za 5, wcześniej trochę, pojawią się takie rzeczy, które nie mogłyby się pojawić wcześniej, bo ich nie było, albo bo byłyby niezrozumiałe? Krótko mówiąc, czy przeżyliśmy coś ogólnie ważnego dla naszego chociażby języka sztuki? O.
Zdaje mi się, że przeżyliśmy coś bardzo ważnego, natomiast nie jestem pewna, czy mamy w tym momencie jeszcze narzędzia, żeby o tym opowiadać. To znaczy, nie wydaje mi się, żeby w tym momencie wysyp dramatów na temat pandemii był w jakikolwiek dla kogokolwiek sposób interesujący, chociaż oczywiście mogę się mylić. Natomiast wydaje mi się, że za jakąś dekadę na przykład można by spojrzeć na ten czas z pewnym zainteresowaniem i z dużą pieczołowitością. Chociaż myślę, że w ogóle taka rzecz, którą zauważyliśmy ogólnie, jeżeli chodzi o te zmiany właśnie, to, że ta pandemia pokazała nam, że świat, w którym funkcjonowaliśmy, ten świat normalny, no właśnie wcale taki normalny do końca nie był. I właśnie przysłuchując się generalnie głosom zewsząd, że no to teraz już po tej pandemii wrócimy do jakiejś normalności, no właśnie nie wiem, czy ta normalność, do której chcemy dążyć, to jest właśnie ta normalność, którą zostawiliśmy za sobą. Więc jeżeli o to chodzi, ja mam takie właśnie poczucie, że potrzebujemy jakiejś nowej normalności, bo ta pandemiczna sytuacja uwypukliła bardzo wiele problemów społecznych i myślę, że wszyscy sobie bardzo gwałtownie zdali z tego sprawę.
Salon artystyczny.
Jesteśmy w Teatrze Miniatura. Dyrektor Teatru Michał Derlatka, Agnieszka Kochanowska, kierowniczka literacka i rzeczniczka prasowa. Sandra Szwarc, jeśli będzie miała ochotę włączyć się w tę część naszej rozmowy, a rozmawiać będziemy o emocjach, czyli o kolejnym cyklu online realizowanym przez Teatr Miniatura, łączącym teatr, warsztat, rozmowę z psychologiem, ale to powiedzmy, mam nadzieję, że połączę się jeszcze telefonicznie dzisiaj z Edytą Janusz Erlich i porozmawiamy z reżyserką o tym, jak ona ten spektakl tworzyła. Ale najpierw, Agnieszko, jak to się zrodziło, żeby to zrobić w internecie i tak i właśnie teraz?
Zrodziło się z tego, że mieliśmy taki projekt kilka lat temu, Emocje od Z do A, w którym rozmawialiśmy właśnie o emocjach, czy uczyliśmy o emocjach i dzieci, i rodziców właściwie. To miał być taki cykl pomocny w wychowaniu na bazie współczesnej literatury dla dzieci. Robiliśmy czytania i później odbywały się warsztaty dla dzieci i dla rodziców. I teraz, wracając właśnie do tych rzeczy, które w tym myśleniu ad hoc takim i szukaniu różnych pomysłów, to akurat do nas szybko wróciło, dlatego że te czytania są takimi krótkimi formami, te książki są bardzo ciekawe. No i postanowiliśmy ten cykl przenieść właśnie do internetu. Natomiast nie jest oczywiście to takie proste, bo to jest trochę inny rodzaj doświadczenia, takie doświadczenie warsztatowe, a co innego oglądanie tak z zewnątrz, zza ekranu, że tak powiem, tego, zwłaszcza w kontekście mówienia o emocjach, relacjach i tak dalej, ale no, przełożyliśmy to na taką formę, na jaką to było dla nas możliwe, czyli właśnie połączenie czytania z warsztatem dla dzieci, który jest bardziej warsztatem na razie plastycznym, aczkolwiek się nad tym zastanawiamy, żeby to jednak było bardziej zbliżone do interpretacji też może tego czytania, plus takie spotkanie z psychologiem, podczas którego ona analizuje te treści, które są w tym czytaniu, w tej książce, która była opowiedziana.
Czy wiemy coś o tym, jak to się sprawdziło? Jest jakiś odzew?
Znamy zasięg, a odzew? No to Sandra kiwa głową. Powiedz, Sandra. A nie, myślałem. To znaczy, ja znam taki odzew krewni znajomi, tak zwany krewni znajomi królika. No to więc odbiór jest bardzo pozytywny. Jeżeli chodzi o te materiały psychologiczne, to one są takie też przydatne i wymagające jednocześnie, więc on jest też bardzo, że tak powiem, intymny i osobisty. Ale wydaje mi się, że też patrząc na ten zasięg, o którym mówiłem, to jeszcze będziemy oczywiście skupiać się na tym, jaka jest recepcja tego projektu, ale wydaje mi się, że no jest szansa, że on będzie miał jakiś pozytywny oddźwięk.
I ten cykl na pewno jest czymś zupełnie różnym od papetu. Właśnie o to chodzi, że w papetach jest ta lekkość, ta zabawność, a tutaj jednak jest jakiś trochę ciężaru i trochę jakiejś takiej głębi, którą no myślę, że zapewnia pani psycholog, która jednak rzeczywiście mocniej tam wchodzi.
Terapię nam robi przez internet.
trochę tak, ale z drugiej strony to jest, mi się wydaje, też taka odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców, bo rzeczywiście bardzo dużo słyszę o tym, ile rodzice poszukują takich materiałów i też biorą udział w różnych, pojawiły się właśnie różne szkoły wychowania, szkoły rodziców i też bardzo dużo rodziców stara się być coraz bardziej świadomym w tym procesie wychowywania.
Nie jestem rodzicem, ale bardzo mi pomogło to, co zobaczyłam i w spektaklu, i po wysłuchaniu właśnie, co sobie jeszcze powtórzę na pewno, pani psycholog, pani Trzaski, Joanny Trzaski, sporo otwiera. To znaczy, to jest niby jej monolog, ale jednocześnie jak człowiek myśli o tym, jaki sam jest i w jakim świecie żyje, z kim się spotyka i jak na to reaguje, to ponieważ ona sięga do naszego dzieciństwa i odnosi nas do innych dzieci też, także bardzo to jest naprawdę, no, mocny taki i ważny przekaz. Ale mnie dochodziły już od dawna słuchy, że radio, to znaczące przejęzyczenie, freudowska pomyłka, że Teatr Miniatura, który tworzył słuchowiska, brał udział w tworzeniu i tak dalej, w ogóle ma jakiś większy projekt związany z radiem właśnie. O, tak? Tak?
Tak, właśnie będziemy zaczynać w przyszłym tygodniu nagrania do słuchowiska na podstawie Frankensteina, które będzie reżyserował Jakub Roszkowski. I ma być to, co ciekawe, słuchowisko familijne, mimo tego, że historia jest dosyć, że tak powiem, ciężka, ale Kuba, który właściwie jest taki dosyć utalentowany, jeżeli chodzi o adaptację takiej literatury właśnie pod kątem młodzieży i dzieci, myślę, że sobie z tym świetnie poradzi, więc jesteśmy tego bardzo ciekawi.
No ja też jestem bardzo ciekawa. Nie można pytać w ogóle, jak on podszedł do tematu? Ktoś to wie, czy nie wolno mówić? Dla mnie to jest frapujące i fascynujące, bo Frankenstein, czyli taki sztuczny twór, prawda? Coś, co żyje, chociaż nie powinno. Ja ostatnio widziałam film, taki nowy serial jest dokumentalny, Historia w pytaniach i odpowiedziach, amerykańskie, i tam pokazali Frankensteina jako przykład robota, więc to mnie trochę zdumiało, ale okej, okay, dobrze. Nie wiem, co na to Mary Shelley, ale powiedzmy, że coś takiego.
To jest podobny rodzaj postaci, bo to jest to pytanie o granice człowieczeństwa, jak bardzo robot może być ludzki, jak bardzo człowiek potrafi być nieludzki na przykład, nie?
O to, co człowiek tworzy i jak to mu zagraża później. Czy jest w stanie stworzyć coś, za co weźmie odpowiedzialność, czy to go później zniszczy. Nie? I ta akurat Frankenstein jest bardzo aktualny w tej chwili, bo dużo jest takich dyskusji właśnie o tej sztucznej inteligencji i na ile my będziemy w stanie to kontrolować, na ile to nas może w pewnym momencie samo przejąć, że to jest kontrolować, czy nam zagrozić jakoś.
Kuba jeszcze coś tam mówił, że wątek miłosny też jest nie bez znaczenia w tej historii. A jest to temat uniwersalny, powiedzmy sobie, więc jeżeli Kuba mówi o tej familii, to myślę, że tam też będzie miał coś do powiedzenia o miłości.
Czyli słuchowisko powstanie, będzie nagrywane w przyszłym tygodniu, tak, w Radiu Gdańsk. U nas bardzo się cieszymy.
Słuchowisko będzie emitowane na antenie Radia Gdańsk, a później będziemy udostępniać na jakichś platformach dostępnych dla rodziców.
Jeśli mogę, jeszcze jedną rzecz o słuchowiskach, bo może warto powiedzieć o tym takim zamyśle ogólnym na serię, na cykl tych słuchowisk. Chodzi o to, że naszym pomysłem jest to, żeby stwarzać takie dźwiękowe światy, żeby każde z słuchowisk było bardzo wyrazistym i charakterystycznym światem, wykorzystującym konkretne instrumentarium, konkretne jakieś tam barwy dźwięków. No i tutaj inspiracją dla kompozytora ma być kultura steampunkowa, jeżeli dobrze mówię, czyli to się chyba tak nazywa. To są takie dźwięki, które z jednej strony wydają się archaiczne, z drugiej strony są nowoczesne, gdzieś osadzone w jakichś industrialnych klimatach. To jest taka mega nowoczesność, tylko że XIX-wieczna. To jest jakby super science fiction osadzone w 150 lat.
Retro future taki.
Dokładnie, dokładnie. Więc te dźwięki też tutaj, mamy nadzieję, że będą jakieś takie retro future'owe. Odpowiedzialny za kompozycję tych magicznych dźwięków będzie Dominik Strycharski.
Też literatura, która będzie podstawą do tych wszystkich słuchowisk, to będzie taka klasyka powieści. Mamy taką listę, mamy worek z pomysłami, z których reżyserzy sobie mogą wybrać, żeby im też nie narzucać. Ale to są takie powieści, tam właśnie jak Dr. Jekyll i Mr. Hyde, właśnie jak Frankenstein, jak Przygody Sinbada, żeglarza.
Ale też 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, czy Przygody Robinsona Crusoe, czyli takie przygodowe epopeje, powiedziałbym, głównie XIX-wieczne, ale nie tylko.
No ale te słuchowiska raczej będą takie krótsze niż epopeja, nie? Czyli to będzie trzeba wybrać coś tak jak zamierzacie, na 20 parę, 30 minut? Wiem, że to techniczne pytanie, ale...
Tak, na 20 parę minut, z tym, że niektóre będziemy z tych historii dzielić na części po prostu. Aha. I prezentować w odcinkach.
No to czekamy. Bardzo dziękuję. W czasie wizyty w Teatrze Miniatura tyle rozmawialiśmy o pandemii, o nowej sytuacji, w jakiej jesteśmy. No jedną z cech tej nowej sytuacji jest to, że bez żadnego już skrępowania rozmawiamy ze sobą przez Skype'a, przez telefon, w radiu, w telewizji, i my właśnie teraz z tej możliwości skorzystamy. Edyta Janusz Erlich, aktorka Teatru Miniatura, reżyserka spektaklu Jak dwie krople wody, tego, który rozpoczyna pierwszy odcinek Emocji o konfliktach, ten odcinek prezentowany w internecie, porzuciła już swój rodzimy teatr, pojechała do Warszawy, nie wiem czy na wakacje, ale tam jest. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
No ale mamy okazję, żeby porozmawiać o tym, co tu się wydarzyło, jak do tej realizacji przystąpiłaś, i o tym tekście też myślę troszkę, prawda? Vanessa Simone Catelin, Jak dwie krople wody. Mnie to się od razu z Szymborską kojarzy. Spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Coś takiego, prawda? To chyba trochę o tym jest.
Trochę o tym jest. Tak naprawdę odcinek zatytułowany jest o konfliktach. Chcemy rozmawiać w naszym programie Emocje o konfliktach, ale tak naprawdę myślę, że rozmawiamy o wielu bardzo ważnych rzeczach. Oprócz tego, że o konflikcie, to rozmawiamy o tym, że boimy się różności, że różność nas przeraża i doprowadza do tego, że dochodzi do wojny, strach przed różnością, nieakceptacja tego, że ktoś jest inny, powoduje w nas dużą agresję. I myślę, że o tym przede wszystkim rozmawiamy. Jest rozmowa w tym tekście Jak dwie krople wody. To jest bardzo ważne, wydaje mi się, w tych czasach. I myślę, że jeżeli my nie będziemy potrafili z dzieckiem o tym rozmawiać i dziecku wytłumaczyć, że to, że ktoś jest inny, to wcale nie jest gorszy, to będzie niedobrze. Przez nasz teatr, przez nasz cykl emocje chcemy rozmawiać o ważnych sprawach i o bardzo ważnych emocjach. Dlatego zaczynamy właśnie od tego tekstu, jak dwie krople wody.
To jest książka, tak? Z ilustracjami, z których ty też korzystałaś w tym spektaklu, jak dwie krople wody?
Tak, tak. W ogóle wszystko zaczęło się od książki, zaczęło się od tekstu. On oczywiście trochę został skrócony na rzecz tego, że jakby forma musiała wynosić tam do 15 minut, więc on troszeczkę został skrócony, wyciągnięte zostały najważniejsze rzeczy i ja oczywiście, jakby inspiracją moją była książka, czyli były przede wszystkim te ilustracje, które ja przerysowywałam na duże kalki, trochę dorysowywałam różnych rzeczy, dorysowywałam tła, trochę mieszałam niektóre rysunki, niektóra ręka nie jest w danej postaci, ale wszystko jest bardzo inspirowane jakby książką i ilustracjami z tej książki. Miasta pododawałam trochę niektórych rzeczy, ale wszystko jakby wyszło od książki. Taki też był nasz zamysł, że w ogóle zaczynamy od pustej przestrzeni, od białej przestrzeni i takiego ekranu ustawionego jak książka, jest taka czysta, biała książka. I to jest w ogóle nasz pomysł na wszystkie odcinki emocji, że zaczynamy od czystej, białej kartki, na której pojawia się świat. Świat, o którym będziemy rozmawiać w danym odcinku. Ale wszystko będzie inspirowane książką, literaturą.
Czyli mamy tutaj tekst i wykorzystane ilustracje i ten tekst rymowany w bardzo piękny i taki prosty sposób opowiada o tym, jak się spotykają, no można powiedzieć, dwie różne osoby z dwóch różnych tradycji, z dwóch różnych rodzin. W tym przypadku bardzo konkretnie dwóch różnych kolorów, prawda?
Tak, żółty i niebieski. I tak naprawdę jest to historia o dwóch dzieciach, o Julku i Nince, którzy tak naprawdę nie wiedzą, dlaczego żółty to jest nie w porządku kolor, a niebieski, bo Ninka jest niebieska, dlaczego żółty jest nie w porządku. Ale dzieci chcą się zaprzyjaźnić i może nawet się zakochują. Trochę to jest też historia Romeo i Julii, ja się tak śmieję. Bo całują się i od tego momentu, kiedy oni podejmują decyzję, że jednak chcą się poznać i poprzez pocałunek zaczynają zielenieć, bo tak jak wiemy, połączenie żółtego z niebieskim powoduje zielony kolor i nasze dzieci stają się zielone i wtedy dochodzi do wielkiej awantury i po prostu niewiedzy. Myślę, że dorośli nie wiedzą, co zrobić. Tym, że oni się zazielenili. Powstał nowy kolor, który ich przerasta, przeraża. No i dochodzi do wojny. I dopiero wtedy, kiedy w czasie wojny, na kolory oczywiście, oni walczą na kolory. W książce jest to też pięknie przedstawione, bo tam są takie armaty wystrzelające różne kolory. My tu ograniczyliśmy się tylko do pędzla z farbą i takich strojów, jakby zbroi w postaci papierowych kartek i malujemy się nawzajem, mieszając właśnie kolory żółty i niebieski. I w pewnym momencie, kiedy dochodzi do kropelki krwi, czyli jest to tak naprawdę kropka czerwonej krwi, która się pojawia na naszej zbroi, na zbroi wielkiego prezydenta, dochodzimy do wniosku, że hello, my wszyscy mamy tą samą krew i w żyłach tu i tam, bo tak się nazywają te krainy, jedna kraina nazywa się tu, druga tam, my jesteśmy tacy sami, że tak naprawdę to tylko z wierzchu mamy inne kolory, a tak naprawdę wszyscy w środku jesteśmy, płynie w nas czerwona krew. I wtedy zaczyna się zmiana, wielka radość, to zrozumienie i ta akceptacja siebie, Że jednak możemy trochę inaczej wyglądać, a jednak jesteśmy tacy sami, powoduje, że krainy się łączą i jest, można by powiedzieć, szczęśliwe zakończenie do momentu pojawienia się kolejnego koloru.
Czyli jeszcze bardziej obcych, prawda? Bo tu byli ci, byli obcy i tamci byli obcy. Oni się poznali, zbliżyli, rozpoznali, że są tacy sami tak naprawdę, ale pojawili się inni, trzeci obcy.
Jeszcze inni. Tak. I przez to, że oni nie byli chyba nauczeni tego, że jednak bardzo się różnimy, może dlatego, że żyli tylko w swoich krainach, nie wiem, możemy sobie o tym właśnie rozmawiać i dyskutować. Każdy z nas może wymyślać to, co było przed tą całą sytuacją. Ja sobie myślę, że może właśnie dlatego, że oni tak bardzo nie znali niczego więcej poza swoją krainą, swoim państwem, to każdy nowy kolor jest kolorem przerażającym. Każdy ktoś nowy, kto do nich przybywa, staje się czymś, przed czym trzeba się bronić. Ale czy tak musi być? No to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie.
Dla mnie bardzo taka poruszająca i no, trafna scena to jest ta, kiedy te dzieci wracają do domu, już pozieleniałe, prawda, do domów swoich i dom żółty i dom niebieski i z każdej strony mamy te same oskarżenia i ten sam lęk przed tym drugim, prawda, i tak patrzymy, no dla nas to nie jest żadna różnica, czy ktoś jest niebieski, czy żółty, więc o co im chodzi tak naprawdę, a to jest taki zapiekły od pokoleń, jakiś, nie wiem, czy konflikt, czy niechęć, czy bariera, że tamten to jest zły, nie, to tamten to jest zły, my go nie rozumiemy, nie chcemy, to jest nasz wróg, prawda? To coś takiego, co już nie kończąc tak myśli dosłownie, właściwie cały czas mamy z tym do czynienia, prawda? Z tym podziałem takim, że jakbyśmy się zbliżyli, to by było dobrze, ale ponieważ my się nie zbliżamy do siebie, to ta agresja narasta i ta różnica wydaje się coraz większa.
No tak, wydaje mi się, że trochę to wynika z niewiedzy, z tego, że jeżeli coś jest niepoznane, to my się tego boimy i przez to uważamy, że to jest coś złego. Więc jakby wniosek jest jedny, że powinniśmy poznawać to, czego nie znamy, albo to, czego się boimy, powinniśmy poznać, a dopiero później oceniać. I może by to uniknęło dużo u nas złych emocji w nas samych.
Mówiłaś już o tych rysunkach, które trochę skopiowałaś, a trochę stworzyłaś. One są rzutowane na te czyste ściany, jakby te kartki książki, tak? Ale dwie główne postacie, i to mi się też wydało bardzo ważne, to są ręce. To znaczy dłonie i tak troszkę do pół łokcia, tak? Do przedramienia.
Tak,
są narysowane twarze, ubranka, każda ręka, czyli każda postać ma swoje własne gesty, jakąś taką, można powiedzieć, mimikę dłoni. To trochę dziwne, ale coś takiego. I to są właśnie ci nasi bohaterowie, czyli to spotkanie się to jest też takie fizyczne dotknięcie, prawda? Oni się całują, powiedzmy, ale chodzi też o takie dotknięcie się, podanie sobie ręki. O, no właśnie.
Tak, podanie sobie ręki. No i tak myślę, że to jest takie bardzo symboliczne, ale bardzo, bardzo ważne jakby w tym temacie, prawda? Żeby podjąć tą decyzję, że chcę, że jednak spróbuję, że może warto. No i tak no cieszę się właśnie, też się śmieję, bo mój 5-letni syn powiedział: mamo, niech oni zrobią takie serduszko z siebie. I ja powiedziałam: tak, Franiu, tak będzie w tym filmie. Masz świetny pomysł. Niech oni zrobią sobie takie nasze współczesne serduszko. To taki symbol, myślę, bardzo młodzieżowy. Więc tak to jest kawałek sceny, pomysł mojego syna, 5-letniego.
Brawo dla Frania. A te dłonie to ty wymyśliłaś, czy to z książki tak już jest wzięte?
Nie, w książce były ilustracje. A dłonie wymyśliłam ja, tak. Myślę, że dłonie dlatego, że to jest też nasze przedłużenie, to są nasze dzieci, bo tak aktorzy Jakub Erlich i Wiola Karpowicz grają jakby rodziców i trochę te dzieci w niektórych momentach. I tak pomyślałam, że ta ręka to jest taka część każdego rodzica, prawda? Że to jest na tej zasadzie, że co my przekażemy temu dziecku właśnie, no to dziecko chłonie. Dlatego myślę, że w tym przypadku ta ręka też ma jakby takie dodatkowe znaczenie, że my jako rodzice pamiętajmy o tym, że dziecko to jest kawałek nas i tym, co my wpakujemy temu dziecku w głowę. To jest trochę na tej zasadzie. Oczywiście każdy z nas nabiera swoją mądrość w pewnym wieku, ale jakby mocno w to wierzę, że to, czym jesteśmy w dzieciństwie faszerowani, to ma bardzo duży wpływ na nas, przynajmniej na nasz początek drogi. Kiedy dopiero zaczniemy mieć swój rozum, że tak to nazwę.
Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, tak naprawdę przecież. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że tak jak gdybym teraz powiedziała, to proszę iść do teatru, ale tam ograniczona ilość miejsc, mogłoby to być trudne. A tymczasem teraz w każdym miejscu, kto by nie był i gdzie by nie był, jeśli ma tylko dostęp do internetu, to może sobie po prostu włączyć i obejrzeć i twój spektakl, i posłuchać pani psycholog, i ogólnie rzecz biorąc jakoś poznać to, o czym mówiłyśmy, bardzo bliska i nawet wiele razy. razy. Także to jest ten plus, który wynika z tego, że przeszliśmy przynajmniej częściowo z kulturą do sieci, online.
Tak, ja bardzo, bardzo zapraszam do obejrzenia tego odcinka emocji. On nie jest łatwy, ale czy wszystko musi być łatwe? Ja zawsze sobie zadaję takie pytanie. Właśnie o to chodzi. Po to chodzimy też z dziećmi do teatru, żeby się pobawić oczywiście, ale też żeby porozmawiać, żeby coś przeżyć, o czymś podyskutować. I myślę, że te nasze emocje, że ten cykl jest właśnie taki. Oglądam coś z dzieckiem, potem bawię się w teatr, czyli, bo tam jest też taka mała część warsztatowa, jak zrobić sobie teatr w domu. Ona konkretnie nazywa się Zrób sobie teatr, a potem jest emocje na warsztat i jest rozmowa z panią psycholog Joanną Trzaską, która jest bardzo mądrą, cudowną osobą i która bardzo fajnie pomaga rodzicom zrozumieć dziecko, zrozumieć dany problem. I oczywiście to wymaga, bo wymaga jakby skupienia, potem rozmowy, może coś będzie niezrozumiałego, ale po to jesteśmy my rodzice, żeby rozmawiać i wyjaśniać. A może my czegoś się nauczymy od naszego dziecka, to też jest super ważne.
Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia albo do usłyszenia w najbliższym czasie. Edyta Janusz-Erlich, reżyserka spektaklu Jak dwie krople wody według Vanessy Simon-Katelin, który rozpoczyna pierwszy odcinek Emocji Online o konfliktach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Salon artystyczny przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Jak niegdyś dana, że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam skłonność do padów, byle spadł deszcz lub grad. Milszy jest mi świat, gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już się zaczyna kropelek sonatinka. Plim, plum, plam, plam, plum, plim. Ach, jak dobrze z nim, gdy w schudnej izdebce pada sobie deszcz. Chlupie, chlapie, chlebce, chłebce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez. To mi chlup, chlup, chlup. To mi chlap, 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 to mi plum, 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 to mi kap, 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 to mi wesolutko z deszczykiem moim jest. Zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla trzewek, zeń groszek dla marchewek. Z jego roz kwitnie wrzos, więc się cieszmy w głos. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już się zaczyna kropelek sonatinka. Plim, plum, plam, plam, plum, plim. Ach, jak dobrze z nim, gdy najnej izdebce pada sobie deszcz. Chlupie, chlapie, chlebce, chłebce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez. To mi chlup, chlup. To mi chlap, chlap, chlap. To mi plum, plum, plum. To mi kap, kap. to mi wesolutko z deszczykiem moim jest.